Zanim zacznę cokolwiek mówić, zanim otworzę Słowo Boże, to chcę ku zbudowaniu nas wszystkich potwierdzić pewną oczywistą prawdę, że Bóg bardzo, ale to bardzo nas kocha. Że tak bardzo Bogu na nas zależy, że nie wahał się oddać swojego Syna i ciągle, i ciągle, i ciągle dba o to, byśmy jako Jego dzieci mieli wszystko. Mieli wszystko i z tych rzeczy materialnych, i z tych rzeczy duchowych, żebyśmy obfitowali, żeby nam się dobrze powodziło, żebyśmy byli zdrowi tak samo duchowo, jak i fizycznie. I myślałem o tym przez chwilkę i pomyślałem, że my, ten zbór, jesteśmy, bo ja mogę mówić tu o nas, o tej grupie, nie będę mówić o zborze w Cieszynie czy w Meinheim. Oni mają swoje powody, by Boga chwalić, ale my jako społeczność tutaj w Jastrzębiu, w oczach Boga, myślę, jesteśmy jak palce jednej ręki. Jak palce jednej ręki. Każdy z tych paluszków ma swoją funkcję. Każdy z nich jest potrzebny do czegoś. Każdy ma jakieś dzieło do wykonania. Bóg, patrząc na nas jako zbór, jako tą rękę, to ma wiele do wykonania. Czasami chce wyciągać nas, nasze życie w geście błogosławieństwa, aby komuś życzyć dobrze, błogosławić, ubogacić. Czasami Bóg, posługując się tą swoją ręką w Jastrzębiu, chce przekazać jakieś dobra w sensie takim wymiernym gdzieś komuś. Czasami Bóg chciałby widzieć tą rękę zwiniętą w pięść, nie żeby komuś szkodzić, ale żeby mocą ciemności pokazać, kto jest Panem. Żeby mocą ciemności pokazać, że Jezus Chrystus jest głową swojego Kościoła. I tak się złożyło, tak nawiązując do obrazu ręki, że w połowie ubiegłego tygodnia, wykonując jakąś drobną pracę, już nawet nie pamiętam, bo to była błahostka, widzicie ten paluszek, może nie widzicie, taka kropeczka nieduża, przyszczypnąłem gdzieś ten palec, krew poleciała i zapomniałem o tym. Troszkę mnie tam pobolało, ale twardziel jestem. I na drugi dzień rano, goląc się, doszło do mnie, że ten palec mnie boli, bo okazało się, że tym palcem właśnie wyciskam żel z pojemnika, żeby się ogolić. No mam tyle palców, jeszcze 9, akurat ten był potrzebny. I od razu przyszło mi na myśl, no jak, teraz prawą ręką jestem praworęczny, no dałem sobie radę oczywiście. Minęło 2 dni, znowu gdzieś tam kroiłem chleb, kolejny paluszek uszkodzony. Mówię, a ten taki niewskazujący na pewno nie jest mi aż tak bardzo potrzebny. Okazało się, że jest potrzebny, bo kiedy za kierownicę dzisiaj rano chwyciłem, znowu poczułem, że mam palec, który jest tym dużym palcem. Kochani, niech to będzie dla nas takim obrazem tego, że wszyscy Bogu jesteśmy potrzebni. Nieważne, jakim paluszkiem jesteś, bo jeżeli jeden członek choruje, to całe ciało jest chore. I kochani, jak to dobrze, że my mamy o wiele poważniejsze sprawy. Dzisiaj modliłem się z bratem Markiem, który miał obcięty palec, podobnie jak Kamilka, i też modliliśmy się o to, żeby przyrósł. Ale my w Jezusie Chrystusie mamy taką zdolność, organizm Boży ma taką zdolność, że regeneruje się. Tak jak to zranienie za 3 dni już będzie zupełnie niewidoczne, tak jak palec Kamilki przyrośnie i już to czyni, tak jak palec Marka, jak wierzymy, to organizm ma tą zdolność, żeby dawać posilenie tam od środka, że to nie musi kończyć się infekcją, nie musi kończyć się gangreną, bo nasz organizm, po to jemy marchewki, po to pijemy jogurciki, żeby nasz organizm miał siłę przezwyciężyć tę infekcję. Jeżeli trwamy w Jezusie Chrystusie, jeżeli trwamy w Jego ciele, pamiętajmy, to Bóg, to Duch, który jest w nas, będzie nas posilać od wewnątrz i sprawiać, że będziemy zdrowymi palcami w Królestwie Bożym, że będziemy tworzyć silne ręce i że będziemy narzędziami Jezusa Chrystusa na tej ziemi. Praktycznie może to i było mi kazanie, nie wiem, może sami to ocenicie, ten brat już mógł dalej nie mówić. Niemniej jednak po to czas spędzałem przed Panem, myślałem o tym, aby też, myślę, w sposób zachęcający mówić, może nie tyle do umysłów, nie tyle podejmując jakieś wyzwania teologiczne, co być po prostu zachętą i siebie nawzajem zachęcać do bycia w Jezusie Chrystusie takimi, jakimi On chciałby, abyśmy byli. A więc dzisiaj chciałbym mówić, jak być światłością Bożą, jak być światłością Jezusa Chrystusa pośród ciemności, które niejednokrotnie ogarniają nasze życie, pośród doświadczeń, pośród stylu i mody tego świata. To wszystko sprawia, że czasami trudno jest w tym wszystkim o takie rozeznanie, co i jak. Ale mottem, które na samym początku chciałbym przedstawić, takim stwierdzeniem, chcę rozwiać wszystkie wątpliwości i powiedzieć, że kto choć raz spotkał się z Bożą światłością, kto chociaż raz doświadczył Bożej światłości w swoim życiu, ten nie będzie już chodził w ciemności, ten nie będzie już błądził, ten nie będzie już siedział jak ktoś, kto jest zaciśnięty do ciemnego kąta i nie będzie skamlał nad swoim życiem, bo spotkał prawdziwą Bożą światłość. Kochani, gdyby spojrzeć na takie momenty, gdzie Bóg objawiał się w swojej światłości, gdzie Bóg manifestował się jako Pan wszelkiej światłości, to mimo że dzisiaj jeszcze kawałek jest do Bożego Narodzenia, to tak mimowolnie moje myśli pobiegły do miejsca, gdzie rodził się Syn Boży, Jezus Chrystus, tam na tych wzgórzach betlejemskich, kiedy pasterze siedzieli w tym zimnie, chłodzie nocnym, kiedy pilnowali swojej trzody, nagle pojawili się przy nich aniołowie i jak czytamy, światłość wielka, wielka chwała Boża ich ogarnęła i aniołowie im opowiedzieli, że oto właśnie są świadkami wyjątkowego wydarzenia w dziejach całego świata, całej historii. Za chwilę oczom tych pasterzy, tych prostych ludzi ukazały się rzesze, tysiące, zastępy wojsk anielskich, które zstępowały na ziemię i widzieli cały ten majestat, splendor i chwałę, jaka otoczyła. I jestem przekonany, że ci pasterze, którzy zobaczyli najpierw to zjawisko niebywałe, którzy później poszli, aby stanąć przy tym żłóbku z malutkim Jezusem, oni nie zapomnieli tego i nie byli w stanie tej chwały, tej światłości zapomnieć. Kochani, był jeden człowiek, nasz brat, wielki i powiedziałbym czasami nawet niedościgły wzór, apostoł Paweł, który stanął w swoim życiu przed Radą Najwyższą, przed ówczesną elitą duchową Izraela i kiedy oskarżano go o rzeczy niebywałe, kiedy tak jak miało to miejsce w przypadku Pana Jezusa, tłum krzyczał: zabij go, nie godzi się, aby taki odstępca żył. To apostoł Paweł miał odwagę przy tych wszystkich uczonych w piśmie, przy arcykapłanach stać i powiedzieć: słuchajcie, słuchajcie, ja spotkałem się z taką światłością, ja spotkałem się z taką światłością w swoim życiu, która sprawiła, że już nie jestem takim samym człowiekiem. Dzisiaj już nie jest mi straszna ani śmierć. Dzisiaj nie są mi straszne niewygody, oszczerstwa, to, że na mnie plujecie, to, że jeden z arcykapłanów stał i uderzył go pośród wszystkich w twarz. Apostoł Paweł opowiada, jak to było, jak to przed Damaszkiem zobaczył wspaniałą światłość, tak oślepiającą, że upadł z konia, a później słyszał głos, który go powołał. A więc apostoł Paweł, spotkawszy światłość, nigdy już nie był takim samym człowiekiem. Chciałbym przybliżyć się w tym tempie takim ekspresowym dzisiaj, tu sprowadzić moje słowa. Ilu z nas spotkało się ze światłością Jezusa Chrystusa? Może nie w taki spektakularny sposób jak apostoł Paweł, może nie w tak cudowny jak ci pasterze, ale przecież każdy z nas. A wiem, że wielu jest na tym miejscu, bo słyszałem, mimo że w pierwszej ławce byłem, jak bracia, siostry za mną śpiewają, jak ogłaszają Jezusa Panem, jak zerknąć do tyłu, jak podnoszą ręce, z jaką atencją odnoszą się do Boga. Wielu z nas na tym miejscu spotkało światłość Jezusa Chrystusa i to nieważne, gdzie to miało miejsce, nieważne w jakich sytuacjach, w jakich okolicznościach, tak jak w moim przypadku 20 lat temu, gdzieś tam na dole w kopalni, gdzie naprawdę była ciemność, gdzie z rzeczy samej, ze swojej natury, z istoty, tam jest ciemno jak mało gdzie. Tam są ślepe myszki, które chodzą tylko i na węch wykradają kanapki górnikom, a więc te, które się urodziły, one są niewidome praktycznie, bo po co im tam widzieć, skoro posługują się instynktem. I właśnie tam spotkałem swojego Jezusa, właśnie tam spotkałem swoją światłość, że nic już nie jest takie samo. Tam może, kiedy ten przełom następował, pamiętam taki wieczór, kiedy z drugiej zmiany wracaliśmy, kiedy też było na dworze ciemno, mglisto, ponuro, kiedy w autobusie, w tym przywozie panował zaduch wypitego piwa, wtedy muszę wam powiedzieć, że to piwo nazywało się Rybol, było ohydne, a więc ci górnicy tak doprawiali się, dwa rybole i już jedno oko przymknięte. Ale ja tam, właśnie tam, w tym autobusie, kiedy spojrzałem w szybę, kiedy tak zastanowiłem się nad swoim życiem, widziałem, że już nie jestem takim samym człowiekiem. Wiedziałem, że już nie będę tym samym wieśkiem, który był dotychczas. A więc, bracie, siostro, jaka jest twoja historia? Jaka jest twoja opowieść? Nie mamy czasu, żeby dzisiaj jej wysłuchać, ale wiem, że na pewno jest ekscytująca, bo wielu z was miałem okazję słyszeć i historia każdego dziecka jest jedyna, wyjątkowa. Przypominam sobie historię brata nieżyjącego, świętej pamięci brata Ilczuka, który kiedyś w okopach pośród ostrzału artyleryjskiego nacierających wojsk niemieckich, sam będąc w Armii Czerwonej, wydawało się, gdzie, jak w takim miejscu, gdzie Bóg, gdzie wszyscy złorzeczyli, gdzie jest Bóg. A on właśnie tam doznał swojego spotkania bliskiego z Bogiem. Tam dowiedział się, że przeżyje wojnę. Tam dowiedział się, że wcale nie musi zabijać, nawet będąc żołnierzem. To są historie, które rodzina, Gosia, nasz pastor znają o wiele lepiej niż ja. Ale jedno wiem, Bóg jest taki sam i w kopalni, i w okopach, i w pracy. Wszędzie jest tą samą światłością. Ale też chciałbym zwrócić się do tych z was, może ktoś jeszcze nie spotkał się z Jezusem, o którym ja dzisiaj mówię. Może nie spotkał się z tą światłością swojego życia. Nie odkładaj tego na później. Nie czekaj na jakieś wyjątkowe zdarzenia typu Betlejem czy Damaszek. Poszukaj Jezusa Chrystusa, poszukaj Jego światłości w Słowie, które jest zwiastowane, w relacjach z braćmi, siostrami, którzy mają swoje historie i pamiętaj, że być światłością Jezusa Chrystusa jest rzeczą wyjątkową i o tym dalej chcę mówić. Kochani, Pan Jezus sam o sobie w Ewangelii Jana w 8 rozdziale i w 12 wersecie mówił do uczonych w piśmie. On wtedy spotkał się z ludźmi, którzy nie bardzo go chcieli słuchać. Było to moment po tym, jak przebaczył kobiecie przyłapanej na cudzołóstwie, jak wszyscy odeszli. I czytamy, że on wrócił do tematu, wrócił do tych ludzi i zaczął z nimi rozmawiać. A Jezus znowu przemówił do nich tymi słowy: ja jestem światłością świata. Kto idzie za mną, nie będzie chodził w ciemności, ale będzie miał światłość żywota. Kto idzie za mną, nie będzie chodził w ciemności, ale będzie miał światłość żywota. Ci ludzie za chwilę po usłyszeniu tych słów, tego stwierdzenia, które jest tak wielkie, tak potężne, które mówi raz i na zawsze wszystkim, którzy chcą słuchać, kim jest Jezus, mówi, że dla świata, dla którego przyszedł, jest światłością. Że to jest coś, co rozprasza mroki całej grzesznej historii. Ci sami ludzie za chwilę powiedzieli: dobrze, dobrze, ty mówisz tak, ale ty mówisz sam o sobie, a świadectwo twoje nie jest prawdziwe, bo ty sam o sobie je składasz. A za chwilę, gdybyśmy czytali kilkanaście wersetów dalej, wręcz bluźnią przeciwko Jezusowi, zarzucając mu, że ma demona i że mówi to w jakimś przypływie szału. Oczywiście to jest cały spór i cała historia, którą możemy czytać, ale widzimy, że dla nas, którzy jesteśmy dziećmi Bożymi, jest to podstawa wszystkiego, co może wydarzyć się. Nasz Pan, Jezus Chrystus, jest światłością świata, jest tym światłem, które nie przestanie świecić, nieważne jakie okoliczności czy mroki by spowijały ziemię. On daje światłość żywota i On chce być moim, Twoim światłem na co dzień. Ja pamiętam z takiego szczenięcego wieku pewne wydarzenie, może i o tym kiedyś mówiłem, kiedy zachciało mi się tak bardzo truskawek, które rosły u sąsiada tam gdzieś niedaleko. To nie było poletko gdzieś blisko domu, ale to było tak bardziej takie ukryte gdzieś tam między laskiem. I wtedy całą swoją wieśkową odwagę zebrałem i poszłem popróbować tych truskawek. Miałem je w domu, można było kupić, ale wiecie jak to jest. Nikomu oczywiście nie pochwaliłem się, ani mamie, bo by okrzyczała. I wtedy tam gdzieś na kolanach, pełzając między tymi krzaczkami truskawek, ja chyba nigdy więcej później ani przedtem nie zjadłem tyle zgnitych truskawek, co wtedy. No bo miękka, no to miękka. Ale czy to była spleśniała? Dopiero się okazało po próbie konsumpcji. I w pewnym momencie słyszałem tam odgłosy, które gdzieś tam z podwórka tego sąsiada dobiegały. Pies zaczął szczekać i takie jakby bieg przez trawy słyszę. Ja pośród tej ciemności leżałem tam jak sparaliżowany. Bałem się ruszyć, bałem się oddychać. Moje serce waliło tak głośno, że chyba, nie wiem, wszystkie zające w okolicy słyszały. I nagle widzę czarny cień. Oni mieli takiego potężnego psa. Nie był groźny, ale mówię, nie wiadomo, co mu do głowy przyjdzie, jak taką ofiarę gdzieś w bruździe znajdzie. Potężny ten pies był i tak jednym okiem patrzę i mówię, zacznie gryźć, czy jeszcze nie? Nagle ten pies, to jest taki mały cielak gdzieś tam przyszedł. Ojej, mówię, jak to dobrze. Kochani, z duszą na ramieniu i wcale tych truskawek nie pojadłem, bo mówię, część była zgnita, część spleśniała, a część jeszcze nie dojrzała. Wróciłem do domu po tej przygodzie. Dziś wyobraźmy sobie, jak wielu ludzi, żyjąc w mrokach ciemności, w mrokach grzechu, robią to, co nie powinni. Ja tam wyruszyłem na tą kradziejkę. Ludzie robią o wiele większe, o wiele bardziej nieboże rzeczy. Boją się przy tym, że ktoś ich wykryje. Boją się cienia, czy aby nie przyjdzie wymiar sprawiedliwości, aby ich złapać. Później te lęki może okazują się czasem nawet nieprawdziwe, jak w moim przypadku. Dopiero kiedy spotka się światłość żywota, dopiero kiedy spotka się tego, który daje prawdę i który mówi o tym, jak żyć, że nie należy iść w cuda truskawki, że należy być prawym człowiekiem, wtedy wszystko wydaje się takie proste, wtedy wszystko wydaje się takie piękne. A co o nas mówi Słowo Boże? Co o nas, dzieciach Bożych, mówi Pismo Święte? To przeczytajmy również w pierwszym liście apostoła Pawła do Koryntian, przepraszam, do Tesaloniczan, kiedy pisząc o przyszłych wydarzeniach, bo tu akurat jest wątek o powtórnym przyjściu Pana Jezusa, pisze właśnie tak do Tesaloniczan: wy zaś, bracia, nie jesteście w ciemności, aby was dzień ten jak złodziej nie zaskoczył. Nie jesteście w ciemności, aby dzień ten wasz jak złodziej nie zaskoczył. A dalej kontynuując, wy wszyscy bowiem synami światłości jesteście i synami dnia. Nie należymy do nocy, ale do ciemności, ani do ciemności. Przeto nie śpijmy jak inni, lecz czuwajmy i bądźmy trzeźwi. Nawiązuje to do takiego trwania w chrześcijańskim życiu, w postanowieniu podobania się Jezusowi aż do dnia Jego przyjścia. Ale mówi, wy zaś bracia, wy zaś siostry, nie jesteście w ciemności. Nie należymy już do ciemności, ale należymy do dnia. Należymy do jasności, która powinna panować. Kochani, Bóg stworzył dzień i noc. I kiedy mówimy dzisiaj o nocy, kiedy mówimy o dniu, to nie jest tak, że Bóg nie lubi nocy, a kocha dzień, bo przecież to jest dzieło palców Bożych trzeciego dnia. Bóg powołał do życia i słońce, i ciemność, i noc, dzień do pracy, do czynienia dobrych uczynków, do cieszenia się stworzeniem Bożym, noc do odpoczynku, żeby roślinki się mogły ochłodzić, żeby nocne zwierzęta mogły posilić się, żeby ziemia odpoczęła i była zroszona, by na drugi dzień z nową siłą wydawać owoc. Wszystko to było Bożym zamierzeniem i czytamy, że to, co Bóg stworzył, a więc tą noc, ten dzień, rozgraniczenie, jest napisane, że na firmamencie Bóg umieścił gwiazdy, ciała niebieskie, księżyc, po to, żeby żeglarze, którzy poruszają się, czy mieli się poruszać w przyszłości, mieli orientację. To wszystko ma bardzo ogromne znaczenie, kiedy jest noc gwieździsta, kiedy nie było jeszcze takich przyrządów, jakie dzisiaj są dostępne. A więc noc w Bożym zamyśle też była potrzebna. Oczywiście dużo więcej razy w Słowie Bożym jest użyte słowo dzień w różnych aspektach, aż 2045 razy użyte jest słowo dzień, a słowo noc z kolei jest użyte blisko 300 razy. Ale to nie dlatego, jak powiedziałem, że w noc się mniej Bogu podoba, tylko że w dzień siłą rzeczy więcej się dzieje. A więc odkąd wszedł grzech na świat, to ciemność właśnie jest synonimem grzechu. Bo wtedy rzeczywiście jakby diabeł przejął panowanie nad tym czasem, czasem ciemności, bo wiele grzechów wydarza się właśnie w nocy. Wiele kradzieży to właśnie pod osłoną nocy jest czynionych. Wiele niemoralności to właśnie pod osłoną nocy. Jakby człowiek, który jest grzeszny, myślał, że da się to wszystko ukryć, że da się to wszystko przykryć, że nikt tego nie dojrzy. A więc światłość jest obrazem dobra, ciemność z kolei jest synonimem grzechu, a w wielu kulturach pogańskich nawet jest to przedmiotem wierzenia, że dniem rządzi jedno bóstwo, że nocą rządzi drugie bóstwo, że ścierają się między sobą i że wygrywa ostatecznie ten poranek, który przychodzi po nocy. My wierzymy inaczej, że światłem, że Panem, że Królem, przepraszam, dnia i nocy jest nasz Pan Jezus Chrystus. Kochani, napisane jest o Jezusie Chrystusie. Jan napisał w swojej Ewangelii, a w nim było życie, a życie było światłością ludzi. A światłość świeci w ciemności, lecz ciemność jej nie przemogła. Oto cała prawda o tym, że my, żyjąc tu na świecie, kiedy przychodzą na nas różnego rodzaju ciemne momenty, możemy świecić w ciemności światłem Jezusa Chrystusa i być przy tym niepokonanymi. I do tego siebie motywuje, aby tak żyć i aby patrzeć na przykłady ze Słowa Bożego, które są takie dobre. A więc, kochani, co Bóg może uczynić w nocy? A kiedy mówię o nocy, to możemy rozumieć to i literalnie, bo o tym będę mówić, ale i duchowo, jeśli mam na myśli pojęcie grzechu. A więc zacznę od tego, co jest napisane w Słowie Bożym, o Bożym działaniu w nocy. Kiedy diabeł myśli, że on już ma nad wszystkim kontrolę, kiedy diabeł myśli, że można pozwolić sobie na coś pod osłoną nocy, nagle przychodzi Bóg i łamie wszystkie plany diabelskie i pokazuje, że on jest tą światłością, która rozprasza mroki i nie ma już ich więcej. Kochani, kiedy do Lota przyszli dwaj aniołowie po zmierzchu, kiedy przyszli jako przybysze, wówczas jeszcze przez niego nierozpoznani jako aniołowie, zaprosił ich do domu, zostały bramy zamknięte, rozmawia z nimi, ucztuje, ugościł ich kolacją i nagle słyszy do drzwi łomotanie, że mieszkańcy Sodomy chcą w niemoralny sposób zabawić się z przyjaciółmi, z gośćmi, którzy trafili pod dach Lota. Czytaliśmy tę historię i wiemy, jak się ona zakończyła. W owym czasie goszczenie pod swoim dachem przybyszów było niemalże świętością. Lot zdecydował się nawet córki oddać tym napastnikom, byle tylko im nie czyniono krzywdy. Taka kultura, tak to było. Ale co czytamy, że kiedy powstali aniołowie na swoje nogi, kiedy ściągnęli Lota z powrotem za tej bramy, Porazili ślepotą wszystkich tych ludzi i po omacku tak chodzili chyba do samego rana, aż i żaden z nich nie dotknął tej kołatki, żaden z nich nie sięgnął tej klamki, żaden nikt nie znalazł wejścia do domu Lota. Popatrzcie, Bóg poraził ślepotą. Bóg sprawił, że noc nie skryła bezprawia i nieprawości tych grzesznych ludzi. Jednej nocy nasz Pan, Król Światłości, tak go nazwę, jednej nocy z Egiptu wyprowadził blisko 2 miliony ludzi z niewoli, w której trwali. Jednej nocy wydarzyło się tak dużo. Jednej nocy przyrządzili i spożyli baranka paschalnego. Nie poszli spać. Jednej nocy tej samej przeszedł anioł śmierci i wybił wszystkie pierworodne z Egiptu. I o poranku, czy tej jeszcze u schyłku nocy, faraon i wszyscy Egipcjanie niemalże na siłę mówią: idźcie z tego kraju, idźcie na odchodne, wszystkie swoje skarbonki opróżnili, klejnoty zdjęli, wyposażyli tylko, żeby Izrael wyszedł z Egiptu. Jednej nocy, popatrzcie, wydawałoby się mroki, ciemność i diabelskie działanie, a Bóg postanowił, że ta jedna noc paschalna będzie przełomem dla ludu, który sobie umiłował, dla ludu, który wybrał. Jednej nocy Bóg dał zwycięstwo Gedeonowi, środowe nauczanie pastora. 300 osób, jedyną stratą, jaką ponieśli, to było 300 glinianych garnków, w których trzymali pochodnie, bo musieli rozbić te naczynia i z okrzykiem wyruszyć, a resztę zrobili już sami przeciwnicy. Pozabijali się nawzajem w tej panice, w tym tłoku, w tym wszystkim. Sami siebie krzywdzili. Jednej nocy Bóg dał garstce 300 osób wielkie zwycięstwo. A więc nasz Pan jest Panem dnia, nocy, wszystkiego. Ale apostoł Paweł, o którym wcześniej mówiłem, przeżył takich nocy troszeczkę więcej, albo o nich jest więcej napisane niż ktokolwiek z nas siedzących na tym miejscu. Kochani, wydawałoby się, że to był sługa Boży, to był sługa Pański, któremu nie dane było porządnie pospać w czasie jego służby. Może miał takie dni, ale wiele z tych nocy było nocami nieprzespanymi. Nie chciałbym teraz zagłębiać się w jakieś szczegółowe roztrząsanie tych miejsc, bo jest ich dużo, ale powiem tylko, że już jako młody chrześcijanin, kiedy zaczął poznawać drogę pańską, kiedy zaczęły mu się przypominać i rozjaśniać pisma proroków, które już przecież znał, i zaczął prowadzić dysputy z uczonymi w piśmie, udowadniać nim, że Jezus jest Mesjaszem, zapałali do niego takim złością, postanowili go zabić. I on, który mówię, był jeszcze niedoświadczonym chrześcijaninem, obstawili bramy i musiał w nocy, w środku nocy, w koszu opuszczony przez mury uciekać z tego miasta. Nie było dane wtedy pospać apostołowi Pawłowi, ale musiał opuszczać. Bóg w nocy czuwał nad nim i nie pozwolił, by jego światłość, ten syn światłości, żeby zginął tam marnie, bo tak sobie jakaś garstka zażyczyła. Inne wydarzenie to, kiedy już u schyłku swojej służby wrócił do Jerozolimy, aby tam być narzędziem pańskim. I wtedy, kiedy dowiedzieli się znowu uczeni w piśmie, nas myślali, że Greków wprowadził do świątyni, że zbezcześcił świątynię, co oczywiście było nieprawdą. Kiedy tak wielkim gniewem zawrzeli, że chcieli go rozszarpać i krzyczeli, jak już mówiłem, zabijcie go, zabić go i unicestwić, to czytamy, kiedy zawiązali się przysięgą, żeby zabić apostoła Pawła przez ostrzeżenie, to sami rzymscy żołnierze w wielkiej liczbie, wielka eskorta o 3:00 nad ranem wyprowadzali apostoła Pawła jak jakiegoś króla w Asyście. Owszem, nie pospał tej nocy, ale Pan go zachował, bo mu powiedział: przed cesarzem stanąć musisz. I choćby wszyscy się przeciwko tobie, Pawle, sprzysięgli, to nie ma takiej siły, która by mogła moje plany zakłócić. A więc takiego mamy Pana, o takim Panu dzisiaj mówię i takiemu Panu chcielibyśmy się dzisiaj podobać. Kochani, pozwólcie, że z Dziejów Apostolskich przeczytam fragment Słowa Bożego, który jest zapisany w 16 rozdziale. Od 23 wersetu. Dzisiaj nie mam zbyt dużo cytatów. Pozwólcie, że ten jeden fragment przeczytam jako większą taką całość, żeby nie parafrazować, nie wracać. Ten jeden kawałek dłuższy przeczytajmy sobie wspólnie. A gdy im wiele razów zadali, wrzucili ich do więzienia i nakazali stróżowi więziennemu, aby ich bacznie strzegł. Ten, otrzymawszy taki rozkaz, wtrącił ich do wewnętrznego lochu, a nogi ich zakuł w dyby, a około północy Paweł i Sylas modlili się i śpiewem wielbili Boga. Więźniowie zaś przysłuchiwali się im. Nagle powstało wielkie trzęsienie ziemi, tak że zachwiały się fundamenty więzienia i natychmiast otworzyły się wszystkie drzwi, a więzy wszystkich się rozwiązały. A gdy się przebudził stróż więzienny i ujrzał otwarte drzwi więzienia, dobył miecza i chciał się zabić, sądząc, że więźniowie uciekli. Lecz Paweł odezwał się donośnym głosem, mówiąc: nie czyń sobie nic złego, bo jesteśmy tu wszyscy. Zażądał wtedy światła, wbiegł do środka i drżąc cały przypadł do nóg Pawła i Sylasa i wyprowadziwszy ich na zewnątrz, rzekł: panowie, co mam czynić, abym był zbawiony? A oni rzekli: uwierz w Pana Jezusa, a będziesz zbawiony ty i twój dom. I głosili słowo Pańskie jemu i wszystkim, którzy byli w jego domu. Tejże godziny w nocy zabrał ich ze sobą, obmył ich rany i zaraz został ochrzczony on i wszyscy jego domownicy. I wprowadził ich do swego domu, zastawił stół i weselił się wraz z całym domem, że uwierzyli w Boga. A gdy nastał dzień, posłali pretorzy pachołków, mówiąc: zwolnij tych ludzi. A stróż więzienny, jak oznajmił te słowa Pawłowi, pretorzy przysłali polecenie, że macie być zwolnieni, przeto wyjdźcie teraz i idźcie w pokoju. Paweł zaś rzekł do nich: wychłostawszy nas, obywateli rzymskich, publicznie, bez sądu wrzucili nas do więzienia, teraz zaś potajemnie nas wypędzają? Nie, niech raczej sami przyjdą i wyprowadzą nas. Pachołkowie zaś donieśli pretorom te słowy, a ci, gdy usłyszeli, że są Rzymianami, zlękli się. I przyszedłszy, przeprosili ich, wyprowadzili i prosili, żeby opuścili miasto. Takie oto zdarzenie przeczytałem na temat apostoła Pawła, Sylasa, na temat ich przeżycia tej nocy. Niejednego kazania słyszeliśmy, niejedno kazanie mieliśmy okazję wysłuchać. Ale chciałbym pokazać po raz kolejny nam wszystkim, jak wielką rzeczą, jak wielką sprawą jest należeć do Pana światłości. Jak wielką rzeczą jest być światłością Pana, bo żadna okoliczność nie jest w stanie zaszkodzić dziecku Bożemu. To, co wydarzyło się tego jednego popołudnia i tej nocy, dostarczyłoby na scenariusz długiego filmu. Bo to, co miało miejsce, naprawdę ten fragment jest tak bogaty w wydarzenia. Narazili się Paweł i Sylas mieszkańcom, którzy mieli pewną niewolnicę, wróżkę, która przysparzała im dochodów, zysków. Wiemy o tym, że apostoł Paweł wypędził z niej tego demona, przez co naraził się na ich gniew, bo oskarżono ich o rzeczy niegodne, że nie dość, że nie są Rzymianami, to jeszcze przynoszą rzeczy niezgodne z obyczajem, a tak naprawdę chodziło o kasę, o normalną zawiść, o to, że stracili pieniądze i ta niewolnica już im więcej dochodów nie przynosiła. I wiele, ten tłum, który był wrogi im, wiele nie zastanawiali się, ci pretorzy rzymscy, mimo że cesarz uczył ich przestrzegać prawa, że oni byli cywilizowanym narodem, niewiele się nad jakimiś, w ich mniemaniu, Żydami nie przejmowali. Po prostu zdarli szaty, zesiekli ich rózgami, a to z pewnością nie była jakaś witka, tylko to była porządna rózga. Dobrze wiedzieli, z czego się łuki robi, dobrze wiedzieli, z czego się kosze plecie, a więc z pewnością były to takie batogi, które do szpiku kości raziły Pawła, Sylasa. kiedy doszli już do wniosku, że starczy im, że już może oddechu w nich za wiele nie było, wrzucili ich do lochów, nakazali, żeby strażnik pilnował. Jeszcze mało tego, zostali zakuci w dyby. Wiemy dobrze, co miało miejsce później, że nie dość, że cierpienie i ból, to upodlenie gdzieś tam w ciemności, takie sponiewieranie i ta gorycz być może mogłaby się zrodzić. Oczywiście w ich przypadku nie było tak, bo czytamy, że o północy zaczęli Boga wielbić, zaczęli Go chwalić. To może brzmi jako powieść na szkółce niedzielnej, bo mówię do dorosłych ludzi, ale przyjmujmy to tak, jak to jest. Tak, jak to miało miejsce. Postawmy się w miejscu, gdzie tego rodzaju doświadczenia ludzie przechodzą. Żałuję, że nie byliśmy tydzień temu, bo była mowa o kościele prześladowanym. Modliliśmy się tam w Tomaszowie też za kościołem, który jest prześladowany. I nie potrafimy sobie wyobrazić, jak to jest, kiedy niewinnie człowiek za to, że należy do Boga, został zbity i wrzucony gdzieś do ciemności. Jednak apostoł Paweł, Sylas, tak jak wielu braci dzisiaj na tym świecie, w tym czasie, oni zaczęli Boga wielbić, oni zaczęli Boga wychwalać, oni zaczęli śpiewać Bogu na chwałę, głośno modlić się. Wszyscy tam w tych lochach słyszeli. Nie robili tego cicho, nie mówili, nie szeptali sobie pod pazuchę, nie mówił Paweł do Sylasa, a teraz w duchu pomódlmy się o naszą sytuację. Po prostu robili to głośno. I co się stało? Wiemy. Przyszło trzęsienie ziemi, więzienie zadrżało w posadach, więzy wszystkich rozwiązały się i opadły, a kiedy przybiegł strażnik, żeby zobaczyć, co się dzieje, jedno wielkie przerażenie odmalowało się na jego twarzy i chwycił za miecz, żeby z sobą porządek zrobił, żeby nie musiał z nim tego porządku robić pretor, bo to mogło znacznie bardziej boleć. Niewykonanie rozkazu i wypuszczenie więźniów i pozwolenie na to, żeby uciekli, to równało się wyrokowi śmierci. Ale te wydarzenia idą tak jak jakiś, nie wiem, sensacyjny film, mimo że to jest prawda, to Bóg jest cudowny w tym wszystkim. Jak czytam, że ten strażnik zaraz pyta: panowie, co ja mam robić, żeby się zbawić? Co ja mam zrobić, żeby być zbawionym? Oni mówią: uwierz, będziesz zbawiony, ty, uwierz, będziesz zbawiona twoja rodzina, twój dom, tylko przyjmij tego, którego my głosimy. I jak czytamy dalej, jedna noc, jedna bezsenna, bolesna noc, tyle wydarzeń, i trzęsienie ziemi, i społeczność modlitewna, i ewangelizacja w domu strażnika więziennego, a kiedy wszyscy już powiedzieli amen na jego kazanie, to nagle pada stwierdzenie: bracie Pawle, skoro uznałeś nas za godnych bycia dziećmi Bożymi, prosimy cię, ochrzcij mnie i moją rodzinę. Ktoś tam krzątał się, może z łóżki, może gdzieś tam z tych wielkich dzbanów wylewano gdzieś wodę do jakiegoś pojemnika, może to był bogaty strażnik i basen miał przy domu, nie wiem. Ale kiedy apostoł Paweł wstawał z tego swojego siedzenia, każda cząstka ciała go bolała, plecy zbite, krwawiące, i mój, wszystko mnie boli. Chrzczęcie w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Tej nocy nie powiedział: poczekajcie, aż wydobrzeje, poczekajcie, aż mnie przestanie boleć. A tu wie się, księdza nad dwoma paluszkami rozczula. Paweł i Sylas wiedzieli, jakiemu Panu światłości służą. Wiedzieli, przed jakim Panem służą i kto jest tam światłością w tym miejscu. A rano przychodzi polecenie zwolnić tych ludzi i wypuścić, niech sobie idą, niech już nam więcej tutaj nie mącą. Kochani, na zakończenie już mojego zwiastowania chciałbym powiedzieć, że Bóg po to nas uczynił dziećmi światłości, synami, córkami, po to nas postawił w miejscu autorytetu Bożego, żebyśmy też czasem odpowiednio się zachowywali, żebyśmy nasze serca, naszą pozycję i przed Bogiem, i przed światem, i przed diabłem mieli odpowiednią. Bo oto bardzo mi się podoba odwaga, jaką miał w sobie apostoł Paweł. Apostoł Paweł miał dwa rodzaje odwagi i tej odwagi chciałbym mieć więcej w swoim życiu, a mianowicie odwaga wobec diabła, ona jest napisana w 18 wersecie 16 rozdziału Dziejów Apostolskich, kiedy, jak mówiłem, ta dziewczyna chodziła za nimi krok w krok, kiedy chodzili na modlitwę, trwało to kilka dni, i krzyczała za nimi, że ci ludzie są sługami Boga Najwyższego, zwiastują wam drogę zbawienia. I jak mantrę powtarzała, i to musiało bardzo. Czytamy tutaj, że apostoł Paweł w pewnym momencie był znękany. Oczywiście to był sposób nękania, czy rodzaj nękania, kiedy czuł się niewygodnie, kiedy ona tym dobrym wyznaniem tak naprawdę męczyła go. Już starczy, już dosyć. Z początku myślał, czy to jest od Boga. Za chwilę Duch mu objawia, nie, to nie jest od Boga. To za dziwnie ona się zachowuje. Ale w tłumaczeniu warszawsko-praskim czytamy, że Paweł w końcu zirytowany wybuch, nie wytrzymał. Zburzył się w swoim chrześcijańskim autorytecie i mówi: zamilknij i wyjdź z niej w imieniu Jezusa Chrystusa. Zdenerwował się. Popatrzcie, był takim samym człowiekiem. Ten zbity za jakiś czas. Ten, który w koszu uciekał przez mury. Ten, którego wyprowadzano w eskorcie. Apostoł Paweł miał poczucie autorytetu i takiej władzy nad mocami ciemności i takiego Bożego gniewu, żeby nie dać się diabłu policzkować. Dzień cierpiał, drugi cierpiał, ale później zirytował się i powstał i powiedział: dosyć już tego, wyjdź. I nie liczył się z tym, że jest w obcym miejscu, że to może jakaś niewłaściwa rzecz, że może poczekamy, aż ta kobieta przyjdzie nad rzekę, tam gdzie się modlą, a wtedy na nabożeństwie z niej tam wypędzimy tego demona. Tam, gdzie stał, odwrócił się, wygarnął i diabeł poszedł. To jest rodzaj autorytetu, którego chciałbym mieć więcej, jeśli chodzi o moce ciemności. Bo to jest cecha Syna Światłości, który nie pozwoli sobie w kaszę dmuchać, kiedy przychodzi diabeł, kiedy przychodzi i szuka jakiejś zaczepki. Ale również apostoł Paweł miał autorytet i odwagę wobec ludzi. To nie mówię o tym, żeby być człowiekiem wyniosłym. Nie mówię o tym, żeby być człowiekiem aroganckim i takim, który broni swojej racji za wszelką cenę, ale chodzi o to, że skoro jesteśmy nazwani dziećmi króla, to żebyśmy mieli tam gdzieś wewnątrz taką królewską godność, tak wobec mocy ciemności, tak wobec rzeczywistości, która nas otacza. Apostoł Paweł, pisząc o apostołach, mówił bardzo rzeczy takie, że apostołowie, ci, których świat naprawdę nie jest godzien, byli traktowani jak omieciny tego świata, którzy byli traktowani w sposób niegodny. Ale czy to znaczy, że byli traktowani w sposób niegodny, że sami siebie tak widzieli? Nie, dlatego że świat ich tak widział, że tak chciał ich widzieć. Ale apostoł Paweł i inni z pewnością wiedzieli, jakiemu królowi służą, przed kim stoją. I kiedy pretorzy przysłali tych służących, przysłali tych posłańców, żeby ich wypuścić, coś się znowu zburzyło w apostole Pawle i powiedział: co? O nie, ta noc była nocą cudów, ta noc była wspaniała. Nie czuję się wcale śpiący. Już nawet mniej mnie te plecy bolą, tyle Pan dobrego uczynił. Widziałem uwolnienie cudowne, widziałem nawrócenie strażnika, jego rodziny, ochrzciłem tych ludzi. A teraz przychodzą i mówią: nic się nie stało, żeśmy wam dobili i teraz możecie sobie iść. I poczuł się wtedy jak obywatel, który ma swoje prawa, jak obywatel, który wie, kim w tym społeczeństwie jest, i mówi: bez sądu? A przecież ja znam prawo, powinni dochodzić, czy jestem winny, czy niewinny. Bo kilku krzykaczy na rynku tak sobie postanowiło, żeby mnie skrzywdzić, to zrąbali, zsiekli moje plecy rózgami mojego towarzysza. Mówi: nie, ja nie chcę odszkodowania. Ja nie jestem pieniaczem tego świata, ale niech przyjdą, niech chociaż mnie przeproszą. Niech chociaż powiedzą słowo przepraszam. Niech nie mówią, że się nic nie stało. Uderzył w bardzo czuły punkt, bo jak czytamy, Rzymianie bardzo się zlękli. Musiało do nich dotrzeć. Cośmy narobili? Mogą być kłopoty. Może być degradacja. Może być przeniesienie na karne przeniesienie gdzieś na prowincję. My niepotrzebnie. Oni są obywatelami rzymskimi. Popatrzcie, Pan Jezus przy całej swojej pokorze, przy całej swojej pokorze, której uczyć się będziemy całe życie, kiedy stanął przed Radą Najwyższą, jeden ze sług kapłańskich, taki wyrywny, taki gorliwy, taki ochroniarz, podbiegł i na odlew uderzył Pana Jezusa w twarz. Pan Jezus mówi: jeżeli nie udowodniłeś mi winy, dlaczego mnie bijesz? Co to się stało? Za co ty, człowieku, mnie uderzyłeś? Chciałoby się prostymi słowami powiedzieć. Oczywiście, nie tylko raz i więcej, i zrobili, co chcieli, bo takie było przeznaczenie Pana Jezusa. Ale Pan Jezus dobrze wiedział i w pewnym momencie powiedział, że nie powinni go bić tak, jak to uczynił ten sługa. Apostoł Paweł, mało tego, w innym miejscu, ja tu mówię o autorytecie takiej godności ludzkiej, nie o jakimś pieniactwie, kiedy stanął przed Radą Najwyższą, to jeden z arcykapłanów już nawet nie potrzebował sługi. Ten, który miał wielki autorytet duchowy, a zachował się jak żołdak, podszedł i uderzył apostoła Pawła w twarz. I znów, mimo że apostoł Paweł jest człowiekiem wzorem cierpliwości, Bożego oddania, Bożego niedosypiania, chodzenia w różnych sytuacjach, miał krótki ląd w tym momencie i on się szybko zapalił i powiedział: uderzy cię Bóg, ściano pobielana, dlaczego mnie teraz uderzyłeś? Uderzy cię Bóg. I oczywiście, jak dowiedział się, że jest arcykapłan, powiedział: przepraszam, wiem, że nie wolno złorzeczyć słudze pańskiemu. Ale w tym momencie nie wytrzymał. Ja tego nie mówię, żeby coś chwalić, żeby mówić. Ja tylko mówię, że ludźmi jesteśmy i powinniśmy mieć też poczucie czasami takiej godności. Dzisiaj mamy możliwość, dzisiaj mamy obywatelskie obowiązki. Pójdziemy na głosowanie, czy nie? Nasza sprawa, nasz wybór. Ale gdyby nam ktoś powiedział, że jako zielonoświątkowcy nie mamy prawa głosu, czy byłoby nam przyjemnie? Z pewnością byśmy stworzyli może jakiś ruch, jakieś petycje, że jesteśmy obywatelami, my chcemy głosować, nam się to należy i pójdziemy głosować. My chcemy głosować. To jest taka natura Polaka, który jak może, to nie zawsze idzie, a jak nie, to z kolei by chciał. Kochani, kończę już swoje zwiastowanie i chciałbym już, zmierzając do samego końca, zachęcić nas do spojrzenia na swoje życie. Ja mówiłem tu o apostole Pawle, mówiłem tu o światłości, ale chciałbym samego siebie was zapytać: a jaka jest noc w twoim, czy była, czy miałeś już taką noc doświadczeń w swoim życiu? I nie mam tu na myśli pory dnia, tylko czasu, okresu, kiedy przeżywamy coś bardzo szczególnego, kiedy diabeł chciałby przyjść i chciałby policzkować nasze życie, kiedy ludzie sprzysięgli się przeciwko nam, czy jest to dopuszczenie doświadczenia przez Pana, jakiś test przechodzimy, czy przechodziliśmy, czy jest to choroba, która przychodzi i nie daje nam spać, zabiera nam sen z powiek i sprawia, że nasz duch jest rozedrgany, co będzie dalej. Czy jest to duchowy atak diabelski na nasze życie? Jaką noc my przeżywamy, czy przeżywaliśmy, czy jesteśmy gotowi na taką noc? Pamiętajmy, dziećmi światłości jesteśmy. A może to ludzie łamią moje i twoje prawa w jakiś sposób, że należałoby się w Boży sposób, w ramach Bożego charakteru, ale powiedzieć nie. Powiedzieć: znam swoje prawa. Prosić Boga o mądrość, żeby w tym wszystkim nas pokierował. Jaką noc przechodzimy w naszym życiu, żeby dzisiaj móc powiedzieć: nie, w imieniu Jezusa Chrystusa, Pana światłości, jestem światłością, więc sprzeciwiam się temu. A więc, kochani, pamiętajmy, że to czasami może boleć, przechodzenie przez taką noc, przez taki czas, przez taki okres, to może bardzo boleć, tak jak plecy apostoła Pawła. To bardzo może boleć, ale zwycięstwo, które potem przyjdzie, ale to, co później przyjdzie, jest warte tego bólu, jest warte tego cierpienia, bo nigdzie nie jest powiedziane, że nie będziemy różnych doświadczeń przechodzić. Kochani, ktoś, kto pośród nocy, a ta noc była czarna jak smoła, ta noc była okropna. Pamiętacie noc w ogrodzie Getsemane, kiedy Pan Jezus miał swoją noc, kiedy grzech całego świata spadł na Niego kiedy ogrom cierpienia zadanego ludziom w historii całej dotychczasowej i późniejszej spadł na ramiona Jezusa Chrystusa. Kiedy poczuł ogrom odrzucenia, wewnętrznego niepokoju, by nie powiedzieć strachu i osamotnienia, kiedy wszystkim zmagał się w modlitwie, kiedy ci, którzy powinni obok Niego być, Jego uczniowie, z tej zgryzoty posnęli i leżeli śpiąc, On zmagał się sam z tym wszystkim, ale po tej strasznej nocy, po tym cierpieniu, ukrzyżowaniu, po tej śmierci przyszedł poranek. Była noc zmartwychwstania, było zwycięstwo. To dzięki temu zwycięstwu dzisiaj możemy powiedzieć, jako dziecko światłości, jako syn mojego Pana, mogę być zwycięski i będę, bo On mi to daje. A więc, kochani, jeżeli spośród nas doświadczamy jakichś trudności, to niech to dzisiaj będzie taką zachętą, że jesteśmy dziećmi światłości, że należymy do naszego Pana, że On przyjdzie po swoją oblubienicę, ale do tego czasu chciejmy Mu się podobać i żyć zwycięsko. Amen. Powstańmy na nogi, kochani, i zechciejmy uwielbić naszego Pana, bo z jednej strony usiłowałem pokazać Jezusa Chrystusa jako Pana światłości. Z drugiej strony pokazać nas jako Jego dzieci, ale też pokazać, że możemy żyć życiem zwycięskim. Taką społeczną modlitwą zechciejmy przyjść przed oblicze naszego Pana. Drogi Panie i Zbawicielu, to, za co dzisiaj pragnę Tobie podziękować najbardziej, to, że wyrwałeś nas z mocy ciemności. Że tak jak jest napisane w Twoim Słowie, że lud pogrążony w ciemności ujrzał światło wielkie. Że ciemność już nie panuje nad Twoim Kościołem, że ciemność i grzech nie ma żadnej władzy nad Twoimi dziećmi. Bo Ty, Panie Jezu, przyniosłeś to światło, przyniosłeś, Panie, tą wolność. Pokazywałeś ją, Panie, w ciągu swojej służby na ziemi, Panie. Rozpraszałeś mroki grzechu, Panie. Prowadzałeś światło, gdzie tylko było możliwe. Nie wszyscy to światło przyjmowali. Nie wszyscy to świadectwo chętnie przyjmowali. Dziękuję Ci, Panie, za to, że poprzez Twoją śmierć, kiedy diabeł myślał, że tej nocy zwyciężył, że zapanował mrok i że on jest zwycięzcą, to Ty, Panie, poprzez swoje zmartwychwstanie postawiłeś nogę na karku diabła i ogłosiłeś, że jesteś światłością, że śmierć nie była w stanie zatrzymać Ciebie w grobie, a dzisiaj my, Twoje dzieci, jesteśmy dziećmi światłości, jak to jest napisane. I dzisiaj chcemy wziąć Twój autorytet. Chcemy wziąć Twój autorytet duchowy, Panie, i stanąć naprzeciwko mocom ciemności. Jeżeli dochodzi, Panie, w naszym życiu do jakiegoś, Panie, bólu, cierpienia, do czegoś, Panie, co nie powinno się zdarzyć, chcemy sprzeciwiać się temu w imieniu Jezusa Chrystusa. Chcemy ogłaszać naszego Pana zwycięzcą. Chcemy ogłaszać naszego Króla Bogiem nad każdą trudnością. Czy to jest choroba, czy to jest doświadczenie, czy to jest atak diabelski. Nieważne. Ty, Panie Jezu, dajesz siłę, abyśmy przezwyciężyli moce złego. Panie Jezu, proszę Ciebie o to, aby w moim życiu i w naszym również ta postawa takiego charakteru duchowego, Panie, ale i ludzkiego była w nas. Nie jesteśmy, Panie, byle jakimi. Chcemy znać swoją wartość, Panie, nie po to, aby manifestować to przed światem, nie po to, aby pokazywać czy udowadniać innym, ale chcemy, Panie, chodzić z wyprostowaną głową, Panie. Jesteśmy ambasadorami Króla, jesteśmy ambasadorami wielkiego Boga, dlatego pozwól, abyśmy nasze życie w naszych domach, w rodzinie, w pracy, gdziekolwiek, abyśmy, Panie, byli godnego takiego usposobienia. Abyśmy, Panie, nie byli buntownikami, ale byli ludźmi, którzy mają osadzenie, Panie, swego autorytetu w Tobie. Panie Jezu, błogosławimy dzisiaj nasze rodziny, Panie. Mamy pełne prawo, aby oddać pod Twoją osłonę naszych bliskich, nasze domy, nasze dzieci, Panie, naszych rodziców, mężów, Panie, wszystkich, którzy jeszcze Ciebie nie poznali. Panie Jezu, chcemy ogłaszać, chcemy irytować się, widząc grzech, Panie, wokół nas. Chcemy być zirytowani tym wszystkim, Panie, co czasami diabeł wyczynia w naszym życiu czy obok nas, na naszych oczach. Chcemy dać mu odpór w imieniu Jezusa Chrystusa. Zachowaj nas, Panie, i nasze domy przed tym, co złe, a daj pokój i zwycięstwo, abyśmy, Panie, chodzili w Twoim namaszczeniu jako dzieci światłości, jako ci, którzy wiedzą, że wszelka światłość pochodzi od Ciebie. Panie Jezu, a Tobie niech będzie chwała i cześć i uwielbienie. Amen. Amen.